W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa. Witam Pana, Panie Adamie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Taki mamy dosyć nerwowy tydzień z powodu tego COVID-a, prawda?
No tak, liczba zachorowań szybko rośnie, co powoduje naszą nerwowość, tak powiem ogólnie.
A tu jeszcze dodatkowe atrakcje, o których powiemy. Zacznijmy od poniedziałku. W związku z podejrzeniem wyprowadzenia z jednej ze spółek ponad 92 milionów złotych, zatrzymanych zostało 12 osób, w tym znany biznesmen Ryszard Krause oraz adwokat i były wicepremier Roman Giertych. Zatrzymanym postawiono zarzuty, ale tylko w stosunku do niektórych zastosowano tymczasowy areszt. Pytaliśmy słuchaczy, jaka jest ich ocena działania sądu. Posłuchajmy.
Dla mnie decyzja sądu jest zupełnie niezrozumiała. Zarówno w przypadku aresztowanego adwokata, jak i w przypadku aresztowanego też wcześniej biznesmena.
Nie wierzę w to, że w Polsce nie ma służb, które rzeczywiście potrafią rzetelnie to zrobić. Rzetelnie, to znaczy obiektywnie. Nie pod dyktando czyjeś i to tak naiwnie, tak dramatycznie, głupio, dla mnie to jest kabaret.
Ja nie wiem, jak można nazwać takiego człowieka, który okradają ludzi pieniędzy własnych biznesmenem. My zarabiamy takie małe pieniądze i nikt nas nie nazywa biznesmenem.
I to jest banda cwaniaków i także to są układy, układziki, ręka rękę myje, tu się nic nikomu nie zrobi. Jeżeli będą szukać kozła ofiarnego, to go znajdą.
Jeśli ci panowie ukradli tyle pieniędzy, jeśli zostanie im to udowodnione i zostaną skazani, to ja wtedy w końcu uwierzę, że w naszych sądach coś się zmieniło.
To jest wszystko szyte grubymi nićmi i pod publikę zrobiono po 3 latach. Jeśli nie były dowody, to 3 lata temu trzeba było.
Właśnie wypada to tylko skomentować takim oczywistym stwierdzeniem, że właściwie trwa nadal wojna między rządem a kastą sędziowską, jeśli można użyć tego grubego skrótu. I trzeba powiedzieć, że na razie rząd przegrywa. Państwo wydaje się być słabe wobec tych, że tak powiem, gęsto czy mocno splecionych układów biznesowo-polityczno-sędziowskich. Przy czym dla usprawiedliwienia trzeba zobaczyć czy dostrzec, że to nie jest polski wynalazek, że właściwie ten związek był w świecie zawsze. Cała historia pełna jest tego rodzaju toksycznych czy powiedzmy destrukcyjnych relacji między władzą a światem przestępczym i tak zwaną sprawiedliwością.
No, sędziowie mają tak zwaną niezawisłość, która daje im swobodę orzekania. Jest to wpisane w element demokratycznego państwa i oczywiście możemy się zżymać z tego powodu, że wiele czy zbyt wiele wyroków sędziowskich wydaje, czy orzeczeń sędziowskich wydaje nam się takich no bardzo kontrowersyjnych. Oczywiście ja się zastanawiam, jak szybko mogła pani sędzia ocenić tak poważny materiał dowodowy. I tu mam podstawową wątpliwość, czy no jednak jej niezawisłość i wydanie tego typu orzeczenia nie jest motywowana politycznie. Ale z drugiej strony zwróćmy też uwagę na to, że pan Krause i pan Giertych nie są ludźmi wolnymi. Nałożone zostały na nich rygory, tutaj się określone rygory, tu więcej mówiono o akurat o mecenasie Giertychu. To jest 5 milionów kaucji, pozbawienie go paszportu. No, ten paszport to jest symbol, bo na dowód osobisty też można do Włoch wyjechać tam pod Rzym. No ale uważam, że to należy traktować łącznie, a więc zakaz wyjazdu z Polski. Najprawdopodobniej, bo ja tego jeszcze tak do końca tutaj nie sprawdziłem, bo bardzo były różne opinie, także no mecenas Giertych nie jest w stanie wykonywać zawodu adwokata.
Podobno zawieszony jest.
Tak, ale tam opowiadał, no być może na zasadzie odreagowania psychicznego, że będzie jednak prowadził sprawę pana Czarneckiego. To jest kolejny człowiek establishmentu III RP, który ma zarzuty w związku z przekrętami domniemanymi bankowymi, bo jak na razie nie jest osądzonym.
Ja mam w tej sprawie taką, nazwijmy to obywatelską, takie obywatelskie spostrzeżenie, że system kaucji, szczególnie w wysokości 5 milionów złotych, takie zabezpieczenie majątkowe, jakoś nie bardzo mi się kojarzy z tym konstytucyjnym zapisem, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Bo co by było, gdyby pan mecenas...
To jest bardzo dobre spostrzeżenie.
Nie miał. Uważam, że należałoby system kaucji zlikwidować, bo on w sposób oczywisty pokazuje, że bogatsi mają lepiej, mówiąc krótko, i to we mnie wywołuje oburzenie, niezależnie od tego, że ja na temat pana Giertycha i pana Krausego niewiele wiem, ponad to, że to są postacie bardzo silnie związane z tym takim przekazem jakby wczesnych lat 90. mówiących o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść, a potem już będziemy się bogacić bardziej legalnie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ostatnie dni przyniosły duży wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Mówiliśmy we wtorek, nie mając świadomości, co się będzie działo pod koniec tygodnia. Wprowadzone są nowe ograniczenia. W otwartym mikrofonie pytamy naszych słuchaczy, co można jeszcze zrobić, żeby stawić czoło wysokiej fali pandemii. Posłuchajmy, jak próbowali doradzać rządowi nasi słuchacze. Przepraszam za sarkazm.
No ja właśnie wróciłam w tej chwili, bo poszłam na rynek. Jest teraz, godziny były dla seniorów. Chodzą, ja nie wiem, oni jakby byli nawiedzeni, ci ludzie. A to są też ludzie no, z mojego pokolenia. Bez maseczek albo pod brodami pchają się jeden na drugiego.
Co ja robię, żeby walczyć z koronawirusem? No zakładam sobie, uruchamiam dla siebie godzinę policyjną. Nie wychodzę z domu. Te kontakty rodzinne też są ograniczone. W związku z tym nie wychodzę po godzinie 18.
Powiem tak, no trzeba się wprowadzić stan wyjątkowy w Polsce, tak? Wyprowadzić wojsko na ulicę, zamknąć kraj, bo to jest jedyna metoda z tego, co się dzieje wokół nas. Dlatego, że nie ma, no ludzie negują prawo.
Starsi, siedźcie w domu, wypatrzcie na siebie, myjcie się, myjcie ręce, noście maseczki, nie wychodźcie z domu, a nie uzdrawiajcie gadaniem głupim całego świata i Polski.
Ja, panie Adamie, wobec tej epidemii czuję się oszukany. Z powodu tego, że jeżeli się samemu człowiek nie dogrzebie do jakiejś informacji, to jesteśmy poddani manipulacją zarówno semantycznym, jak i statystycznym. Mówi się głośno jednego dnia, taki komunikat usłyszałem, że umarło 113 zarażonych, ale z powodu COVID-u było ich tylko 13. Że z jednej strony słyszę komunikat, WHO twierdzi, że bezobjawowi raczej nie zarażają, a z kolei pewien profesor z Wrocławia mówi, że to kłamstwo. Jeszcze z innego punktu widzenia, każdego dnia umiera ponad 500 osób na choroby układu krążenia, ale tego nie ma na paskach w TVN.
Ale jak brzmi teza, bo trochę
ja nie chcę...
rozwlekamy sprawę w tym momencie, tak nie bardzo wiem, o czym mówimy.
No, chodzi o to, że ja nie czuję się w żaden sposób upoważniony do doradzania rządowi w mówieniu, co on ma robić. Przyznam się, że z jednej strony wydaje się, że sobie rząd słabo radzi z pandemią, ale jak się popatrzy na sąsiadów, to oni też sobie słabo radzą z pandemią.
No więc jeśli tak ujmujemy, jeśli tak spoglądamy na sprawę, no to oczywiście zawsze można się lepiej przygotować. Tak, teoretycznie można stwierdzić, tak? Zwłaszcza mając w perspektywie jakieś tam wydarzenia. Ja już parę razy opowiadałem o potknięciach w polityce informacyjnej rządu i nie chciałbym się tutaj powtarzać. Myślę, że widzi to wiele osób. Ta polityka powinna być bardziej spójna. Jeśli miałbym coś doradzić rządowi, to przede wszystkim poprawę sposobu komunikowania się z nami i poprawę oceny zjawisk. Ale z drugiej strony rozumiem, że są poważne rozbieżności pomiędzy samymi ekspertami.
No właśnie.
Profesor Gut, którego bardzo cenię za spokój, za zimną krew, kiedyś mówił, że maseczki no, nie chronią nas. Później powtarzał to po nim minister Szumowski. Teraz okazuje się, że te maseczki trzeba nosić i trzeba nawet specjalną ustawę sejmową zrobić. No to wiele osób się zastanawia, tak, w którym momencie kto mówił prawdę. Ja myślę, że to nie jest kwestia prawdy nawet, tylko tego, jak w danym momencie ocenialiśmy sytuację. jeżeli eksperci także fundują nam całą masę sprzecznych informacji, czy nawet ba, podejść do zwalczania pandemii, bo mamy tą stadną metodę szwedzką, nad którą najpierw było trochę zachwytów, że proszę, jak Szwedzi tutaj nie zamykają gospodarki, jak sobie dzielnie radzą. I w zasadzie cała Europa, gdzie mimo pozamykanej gospodarki, mimo lockdownu we Włoszech czy w Hiszpanii, była gigantyczna ilość zachorowań. Więc to pokazuje, że krótko mówiąc, ta pandemia, ten wirus, przydając mu inteligencji, no, no tak, powiem sarkastycznie, jest bardziej inteligentny od wielu ekspertów.
Ja mam takie wrażenie, że właściwie trwa wpychanie polityki do walki z epidemią, co jest moim zdaniem pewną aberracją, bo należy się skoncentrować na aspektach medycznych i nie próbować, przynajmniej mówię o ekspertach, robić z tej pandemii polityki, bo oni się jako eksperci włączają do polityki i to jest moim zdaniem nadzwyczaj destrukcyjne dla państwa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No, przejdźmy do środy, bo jeszcze będziemy o pandemii rozmawiać z okazji czwartkowego otwartego mikrofonu. Francuski nauczyciel został zamordowany w pobliżu swojej szkoły przez 18-letniego emigranta pochodzenia czeczeńskiego. Nauczyciel w czasie lekcji na temat wolności słowa pokazywał uczniom m.in. karykatury Mahometa. Pytamy naszych słuchaczy, czy te wydarzenia we Francji zmieniają nasze spojrzenie na wielokulturowość i czy wartości, na których opiera się cywilizacja tak zwanego Zachodu, są zagrożone i czy Europa wygra z ekstremizmem. Posłuchajmy.
Islam wygra. Są twardzi w swoim przekonaniu i tak dalej. I marnie to widzę, za ileś tam lat po prostu. Bo my się będziemy musieli do nich dostosować, nie oni do nas.
Oni idą prostą metodą. Bardzo prostą, zwykłą, prymitywną metodą. Siedmioro dzieci, to jak u nas by się powiedział, światłemu, średnio wykształconemu człowiekowi, to mu się w głowie nie mieści.
Czym innym jest islam, a czym inni są islamiści, tak? Czym innym jest właśnie muzułmanizm, a czym innym są islamiści.
Mamy taką sytuację, że te kraje, które najbardziej przyczyniają się do emigracji tych właśnie z Bliskiego Wschodu, tam przenikały przez te struktury właśnie ekstremalni i radykalni islamiści, którzy sieją teraz zamęt i niepokój.
Nakręcanie się, jakiekolwiek ekstremizmy, o wiele większe na Zachodzie, mniejsze nieco u nas, ale również istnieją, wszystkie są absolutnie groźne.
Panie Adamie, mam takie przekonanie, że to mamy do czynienia z odkrywaniem pewnych oczywistości. Chyba to jest dla większości, czy politologów, czy historyków kompletnie oczywiste, że fundamentem każdej zbiorowości jest konsensus wobec określonego katalogu wartości, że bez tego konsensusu Hitler nie stworzyłby III Rzeszy, i tak, żeby nie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, jeśli można mówić o dwóch takich skrajnych przypadkach. Jak wiemy, jak pamiętamy, Rzeczpospolita Obojga Narodów nie wytrzymała kooptacji trzeciego, prawosławnego. Z drugiej strony wielkość Stanów Zjednoczonych oparła się też na wspólnych mitach, ale podważenie tych mitów powoduje, że w Ameryce się sypie konsensus społeczny i że Afryka, Bliski Wschód, jakby to są dowody tych na to, że w obszarach wielkokulturowych ostatecznie kończy się na konfliktach, a być może na końcu na rzeziach. Jakie jest pana zdanie?
Zrobię jedno sprostowanie. To nie prawosławie przyczyniło się do upadku Rzeczpospolitej.
Nie, bo, to był jeden z licznych aspektów.
Tak nie, ja myślę, że pan ma prawo tak twierdzić. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, bo na gruncie religijnym Rzeczpospolitej była względna tolerancja. Przypominam sobie też dekret sejmowy z XVIII wieku wydany przeciw innowiercom i on dopiero spowodował interwencję. Lepiej tak szerokimi analogiami historycznymi się nie posługiwać, bo zawsze znajdziemy w nich coś, co przeczy co może zaprzeczyć naszej tezie.
Panie Adamie, jakby
z Francją
nasza rozmowa, przepraszam, że się tutaj włączę, nasza rozmowa nie ma na celu jakby tworzenia naukowej bazy czy rozstrzygnięć naukowych. Chodzi o to, że jakby naszym celem jest poszerzanie pewnej wrażliwości intelektualnej przy oglądaniu pewnych zjawisk i mówimy o tym, że wielokulturowość jest czymś niebezpiecznym.
Panie Krzysztofie, wielokulturowość Rzeczpospolitej przez bardzo długi czas była zaletą. Wróćmy do Francji. Problem Francuzów jest taki, że te wartości Zachodu, one nie są sobie równe, bo do wartości Zachodu należy pewna tolerancja religijna, a zobaczmy, jak jest ufundowana Republika Francuska. Ona jest ufundowana na bazie laickiego państwa, które jest w gruncie rzeczy niechętne każdej religii, bo jeżeli tam nawet kościoły należą do państwa, to jest sytuacja, której nie znają ani Stany Zjednoczone, ani Niemcy, ani Wielka Brytania. Więc w swojej laickości Republika Francuska posunięta jest bardzo daleko.
Do radykalizmu.
I teraz jeżeli sprowadzają sobie miliony ludzi głęboko religijnych, myślę o muzułmanach.
I równie radykalnych.
Wielu z nich jest radykalnych, no to od razu fundują sobie zderzenie czołowe z wartościami Republiki, a później się dziwią, że ta wielomilionowa ludność domaga się praw religijnych dla siebie. Tutaj oczywiście Republika zezwala na budowę meczetów. Tu Republika poszła na duże ustępstwa wobec ludności muzułmańskiej, nawet na takie ustępstwa, na które nie poszła wobec własnych chrześcijan.
No
natomiast muzułmanie nie odwdzięczają się, przynajmniej jest bardzo liczna grupa, różnie szacowana, nie odwdzięcza się w Republice poszanowaniem wartości laickich, bo ona nie może szanować wartości laickich, skoro jest głęboko religijna. Więc kryzys jest natury fundamentalnej, moim zdaniem jest nierozwiązywalny, bo Francuzi nie zdecydują się na deportację milionów muzułmanów. Zatem zobaczymy, jak będzie. W każdym razie jakieś akcje, deportowanie imamów, zamknięcie meczetu na pół roku nie załatwi sprawy.
Ja mam w oczach taki amerykański film, gdzie jest bardzo ciekawa, no, film opowiadający o interwencji amerykańskiej w świecie islamu, gdzie jest taka bardzo ciekawa scena relacji wnuczka z dziadkiem. I mam takie wrażenie, że dziadkowie tych francuskich wnuczków, jeśli można użyć tej filmowej metafory, przypominają im o bestialstwie Francuzów w Algierii, w Maroku, w czasach kolonialnych i gdzieś ta opowieść, że tak powiem, antyfrancuska, to, że nie jesteśmy Francuzami, tylko że jesteśmy tutaj z innej kultury, gdzieś tam w tych środowiskach muzułmańskich musi być bardzo żywa i tego się nie da wygumkować.
Panie Krzysztofie, ma pan rację, pokazują to także badania robione wśród muzułmanów, a zajmuje się tym od dawna.
Spieszymy się.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wracamy do COVID-a. Bije on kolejne rekordy. Ta fala okazała się bardzo wysoka, właściwie niemal ponad 10-krotnie wyższa niż była wiosną. Premier Morawiecki zaapelował, aby do czasu wynalezienia szczepionki przeciw COVID zaszczepić się szczepionką solidarności społecznej. Słowa te skierował do wszystkich, ale w szczególności do klasy politycznej, która debatowała nad nowymi regulacjami dotyczącymi walki z pandemią. Czy w ocenie naszych słuchaczy, pytaliśmy ich o to, ten apel odniesie skutek, czy możliwa jest współpraca w walce o życie i zdrowie Polaków ponad podziałami, czy może wręcz odwrotnie, sytuacja w kraju nadal będzie orężem walki politycznej.
Fanatyzm polityczny, z którym mamy do czynienia, zaślepia przywódców ugrupowań politycznych, którzy zamiast usiąść przy jednym stole i rozmawiać, to rozmawiają, ale przy pomocy mediów.
Wierzę, że można się porozumieć, dlatego że to, co pan powiedział, spotkanie pana Dajczaka z panią Polak, pokazuje, że nawet przeciwnicy tak odrębnych opinii i racji potrafili się zebrać i szukać zgody w tej wojnie.
Ja myślę, że współpraca jest możliwa, bo wczoraj słuchałem obrad Komisji Zdrowia i było wyraźnie widać, że opozycja chce współpracy.
Jest wszystko możliwe do porozumienia się, tylko jak w tej piosence, bo do tanga trzeba dwojga. Nie możemy odgrywać, kto jest mądrzejszy, kto ma siły.
Taki światowy sukces polskiej medycyny, szczepionka na solidarność społeczną. Fajnie, że jesteśmy liderami. Oczywiście lepiej późno niż wcale. Szkoda, że musiało dojść aż do tak strasznego zagrożenia.
Normalnie, proszę pana, jak się zaczęło to wszystko sypać, to niestety, ale trzeba się z ludźmi dogadać. Społeczeństwo jako takie musi się dogadać.
Nie wierzę w to. Po prostu proszę sobie wyobrazić, nawet gdyby obecnie rządzący coś dobrego wymyślili, czy chcieli coś, zasady opozycja powinien.
Panie Adamie, mam taką refleksję, że jakby w swoich oczekiwaniach, deklaracjach i może takim wishful thinking, czyli w takim myśleniu życzeniowym, rząd posunął się troszeczkę za daleko w obiecywaniu społeczeństwa, że sobie z tą pandemią poradzi, bo to jest takie, mam przekonanie, obiecywanie czegoś, nad czym żaden rząd na świecie nie jest w stanie zapanować bez radykalnych czy wzorem cywilizacji wschodnich działań. I że logika epidemii nie zmieniła się od tysiącleci i rządy takie, mam wrażenie, przekonane o sile nauki, uznały, że są w stanie z tą pandemią walczyć jak równy z równym. Tymczasem wszystkie rządy po kolei, mówię o cywilizacji Zachodu, przegrywają z tą pandemią.
Panie Krzysztofie, nie przesadzałbym z tym, że tylko Zachód sobie nie radzi z tą pandemią, bo nie radzi sobie także szeroko pojęty Wschód. Zobaczmy, co się dzieje.
No tam, że w ogóle struktur państwowych
Zobaczmy, co się dzieje w Iranie. Nie, to nie chodzi o brak struktur. W Iranie one są przemożne. Tam państwo i religia jest wszędzie. Natomiast co do opozycji, to ja na przykład z uznaniem przyjmuję wspólną inicjatywę wojewody Dajczaka i marszałek Polak, związaną z budową, czy z urządzeniem, może tak bardziej, z urządzeniem szpitala tymczasowego. Więc to pokazuje, że współpraca jest możliwa, współpraca jest nawet konieczna. Natomiast to, co oglądałem w Sejmie, a miałem na to bardzo dużo czasu, żeby oglądać te wypasy tak zwane opozycji, no to było wystawianie teatrzyku, a i tak wiedziałem, że grzecznie zagłosują za tą ustawą PiS-u, tym grzeczniej, im bardziej PiS będzie skłonny przyjąć trochę poprawek opozycyjnych. No ale najpierw wystawili żenujący spektakl, żenujący.
Panie Adamie, musimy kończyć, pewnie do COVID-u będziemy jeszcze w przyszłym tygodniu wracać, fala na razie nie opada. Trzymajmy się takiej zasady, że bądźmy sami odpowiedzialni za własne zdrowie, chrońmy się przede wszystkim w wszelki możliwy sposób. Nie liczmy na to, że rząd będzie za nas wykonywał pewne oczywiste czynności. Przestrzegajmy tych zaleceń, jakie są. Nie mamy lepszej koncepcji. Dziękuję panu, panie Adamie.
Panie Krzysztofie, w sposób oczywisty apelujemy o to od miesięcy. Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.